Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy i czy to jest dobre dla biznesu? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę 4Results, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Przewęzikowska, menadżer do spraw relacji zewnętrznych i CSR w Żabka Group. Kasia opowie nam o swojej przygodzie budowania kultury odpowiedzialności w zespole i jak tą transformację w ciągu roku przeprowadziła. Zapraszam. Cześć Kasiu.
Cześć Sławku.
Miło Cię tu widzieć. Poznaliśmy się w wyniku APP.
Tak.
Więc to była okoliczność, która spowodowała, że jak troszeczkę poznałem więcej, co się zdarzyło, jaką zmianę wprowadziłeś w swoim zespole, pomyślałem, to może być piękna inspiracja dla innych liderów, którzy prowadzą swoje zespoły. O tym dzisiaj porozmawiamy.
To dla mnie naprawdę zaszczyt, że tutaj jestem i bardzo dziękuję za zaproszenie.
Powiedz w jednym, dwóch zdaniach, co robisz na co dzień?
Na co dzień zajmuję się szeroko pojętą komunikacją i odpowiadam za reputację firmy w ramach biura prasowego, czyli relacji z mediami, ale też z wszystkimi interesariuszami, którzy mają jakieś relacje z naszą organizacją. Jest to wyzwanie duże, ponieważ pracuję w dużej firmie, a z drugiej strony jest to wielu bardzo różnych interesariuszy. Często praca pod dużą presją, jednak media rządzą się swoimi prawami, wymagają deadline'ów, więc z jednej strony praca bardzo sumienna, a z drugiej strony też odpowiedzialna, bo jednak wszystko, co komunikujemy jako firma, jest brane przez świat zewnętrzny jako absolutnie rzecz oczywistą, ważną, wartościową. Więc ta odpowiedzialność za reputację należy do mojego zespołu i cieszę się, że mogę tę funkcję pełnić.
Jak o tym mówisz, to tak mi już to brzmi, że skoro tak duża odpowiedzialność na mnie ciąży i na moim zespole, to niełatwo być może tak oddać trochę tę odpowiedzialność w dół organizacji innym wokół siebie, bo naturalnie presja, która płynie z całego świata zewnętrznego, od zarządu, inwestora, no jakby domyślam się, że to jest mechanizm, który raczej prowokuje do tego, żeby jednak sznurki trzymać w ręku.
Myślę, że w wielu firmach tak jest, na pewno. Pewnie w firmach, w których pracowałam wcześniej, w których zdobywałam doświadczenie z takimi modelami współpracy, miałam do czynienia. A z drugiej strony wiedza na temat konkretnych kanałów w obecnym stanie mediów, nowych mediów, social mediów, jest tak olbrzymia, choćby wśród młodego pokolenia, że choćby z tego powodu pewne modele musiały się zmienić, by bardziej docierać do wiedzy, która jest u ekspertów w zespołach i korzystać z tej wiedzy. A z drugiej strony myślę, że to jest też przepływ pewnych umiejętności, edukacji, zdobywania doświadczenia, bo no, nie jesteśmy nieomylni.
Mówisz o sobie jako liderze, tak? Że to cię jakby prowokuje. No tak. Właśnie, to sięgnijmy może do początków, czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się zdarzyło w ciągu pewnego takiego roku zmiany w twoim zespole.
Tak.
Czyli jak byś opisała ten stan sprzed roku, jako lider, twój zespół, jak też twoją rolę rozumiałaś, jak to był stan taki wyjściowy?
Może zacznę od tego, że ja jestem dinozaurem swojej organizacji, ponieważ pracuję 14 lat. I to jest duży bagaż doświadczeń. Doświadczyłam właściwie każdego poziomu pracy i dla mnie osobiście to jest olbrzymia radość z tego, że wiem, jak każde wykonywane zadanie wygląda, ile wymaga czasu, zaangażowania i myślę, że dzięki temu ja jestem w stanie dużo więcej zobaczyć jako liderka.
Po prostu znasz się na tym, co robicie,
tak,
bo robiłaś to własnymi rękami przez długi czas.
Tak, tak. A z drugiej strony, kiedy otrzymałam propozycję, żeby zostać liderką, było to kilka lat temu, to trochę myślę, że dzisiaj nie byłam w ogóle tego świadoma. To znaczy, to przychodziło do mnie, ale chyba nie do końca potrafiłam sobie powiedzieć, tak, ja tego chcę. I rok temu byłam w takiej sytuacji, kiedy wreszcie zbudowałam zespół, który w wyniku tego, że firma się rozwijała, były potrzebne nowe kompetencje, były nowe obszary, które wymagały komunikacji, doprowadziłam tę rekrutację. Ona była prowadzona przeze mnie, oczywiście przy wsparciu zespołu HR-u, ale wiedziałam i miałam jasno określone, kogo potrzebuję, w jakim celu, ale też myślałam już o funkcjach tych osób docelowo w przeciągu 2, 3, 5 lat. I powiem ci, że wówczas to był taki pierwszy moment, kiedy pomyślałam, wow, to już jest taki moment, kiedy ja wiem, jak ten zespół zbudować i wiem, kto powinien być w tym zespole. I miałam przyjemność sama zbudować ten zespół. Ale kiedy go już stworzyłam, no to okazało się, że potrzebuję tutaj pomocy i myślę, że też świadomości zarządzania takiego strategicznego całym zespołem, poprowadzenia ten zespół w konkretnym kierunku i uzyskanie konkretnych wyników dla organizacji, ale też stworzenia ścieżek rozwojowych, stworzenia ról, przekazania tych ról i przekazania też mojej wiedzy, którą posiadam, którą zdobyłam. I to było duże wyzwanie, bardzo duże. I myślę, że bez tego, co się wydarzyło podczas mojej nauki i doświadczeń, jakie miałam na APP, to pewnie dzisiaj próbowałabym własnym sumptem, może we wsparciu organizacji, dokonywać tego. I trudno mi określić, w jakim byłabym punkcie. Natomiast nie sądzę, że byłabym w stanie uzyskać taki efekt, jaki jest dzisiaj. Dodam też, że w roli liderki byłam bardzo zaangażowana. Znałam wszystkie operacyjne kwestie, więc byłam źródłem informacji, wielu informacji. No, wprowadzałam każdą osobę, która jest w moim zespole, ale to też na mnie spoczywała duża odpowiedzialność, bardzo duże zaangażowanie. I przez to nie miałam ani czasu, ani też możliwości, żeby myśleć strategicznie i rozwojowo, jeśli chodzi o przyszłość zespołu, tak? W takim długoterminowym wymiarze.
Czyli zespół się rozwinął.
Tak.
I ty czułaś, że potrzebujesz bardziej strategicznego myślenia, a i background twój, tak, i doświadczenie, i to, co się jakby działo, ilość operacji, działań, które wynikały z potrzeb, prawda, tego działu, powodowały, że gdzieś tam operacyjne czasami brało górę.
Tak. Tak? A z drugiej strony, wiesz, miałam osoby dobrze przygotowane, merytoryczne, z dużym doświadczeniem, ale też, które potrzebowały zbudowania pewnych relacji i tego ducha zespołu. Dla mnie to jest zbudowanie takich zależności, kiedy no jednak siła zespołu jest nad jednostką, tak? I można korzystać i z doświadczenia grupy, i z networkingu, ale też ze zwyczajnej pomocy, takiej codziennej, dla siebie wzajemnie, ale też doceniania i wiesz, i całego tego wartościowego elementu, który niesie grupa. Ja jestem w ogóle zwierzęciem socjalnym. moja taka maksyma, którą sobie kiedyś wymyśliłam, wiesz, że nawet Bóg jest w trzech osobach, tak? Dlatego zespół jest najważniejszy. Mm-hmm. Nigdy nie jesteśmy w stanie zrobić tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić zespołem. I zawsze w taki sposób też patrzyłam na zespół.
To jak ty byś sprzed roku nazwała Kasię w tym zespole? Jaką rolę Kasia pełniła w tym zespole rok temu? Była Kasia jak kto w tym zespole? Przepraszam, tak metaforycznie może, ale może jakieś pierwsze skojarzenia, jakie masz? Ciekaw jestem, jak to było rok temu? Swoją rolę nazywała i swoje myślenie o tej roli.
Ja bym powiedziała, że nieświadoma liderka. Że jednak liderka, ale nieświadoma. Nieświadoma siebie w tej roli, ale też nieświadoma wielu swoich kompetencji, które może przenieść na zespół. I myślę, że też zespół tak też mnie postrzegał. Trochę jako osobę, która zarządza. Ale na pewno to nie było takie liderstwo i takie przewodnictwo, co, dzisiaj być może bardziej mi przychodzi do głowy, świadome celu, do jakiego dąży, ale nie tylko tego celu organizacji, tak? Tylko celu rozwoju zespołu i tego, w jakim kierunku on powinien zmierzać.
Czyli zespół, który, tak sparafrazuję, który raczej polega na liderze, który raczej wyznacza pewne też kierunki działania. Zespół nie ma takiej pełnej klarowności co do tego swojego jakby jak może swój potencjał zrealizować. Lider, który raczej tak trochę rozdaje pewne karty, układa pewne rzeczy, ale jest bardzo mocno w zespole, bo jest istotą socjalną.
Tak.
Ten lider jest, czuje się częścią tego zespołu.
Tak, i czuje się bardzo odpowiedzialna za zespół, ale w takim wymiarze też angażowania się, tak? Czyli uczestniczenia w wielu procesach z taką intencją pomocy.
Okej.
I jakby tu duża, myślę, też intencja zespołu, żeby z tego czerpać, tak?
To wyobraźmy sobie tak, bo to czasem jest jakiś papierek lakmusowy, że ten lider sprzed roku idzie na 3-tygodniowy urlop, w trakcie którego będą się działy takie rzeczy, jakiś kluczowy event, ważna być może jakaś konferencja prasowa, tego typu akcje, nie wiem, co jest specyfiką waszą, ale że dzieją się ze 3 ważne rzeczy.
Tak.
Jak się czuje wtedy ten lider, idąc na ten 3-tygodniowy urlop i zespół w tamtych czasach, sprzed roku?
Powiem tak, to się nie wydarzyło i pewnie by...
Nie mogło się to wydarzyć.
Nie mogło się to wydarzyć.
Aha.
Tak.
Bo w tamtym systemie było to niemożliwe, żeby lider poszedł na 3 tygodnie.
Dla przykładu powiem ci tylko, że ja przez 14 lat nie wyłączałam telefonu wakacje, kiedy przebywałam na urlopie jakimkolwiek. Nie wyłączyłam tego telefonu z myślą, że być może będę potrzebna, tak? Że być może będzie ktoś potrzebował mojej pomocy i powinnam być wtedy...
To na posterunku.
Tak. Tak.
Lider na posterunku, który jest cały czas dostępny.
Tak.
W związku z tym zespół jest zależny, bo w razie czego musi tutaj zareagować. W sensie tak lider myśli, nie? Że jakby ja jestem, bo gdyby cokolwiek się działo, to muszę być dla nich dostępny.
Tak, ale wiesz, z taką myślą raczej pomocy, a nie przekonania, że jestem tutaj absolutnie kluczowym ogniwem. Okay. Tak? To jest raczej taka silna odpowiedzialność za to, że są tam ludzie, którzy mogą czuć, mogą nie wiedzieć i będą potrzebować tej pomocy. Tak?
Fajnie, że to dodajesz, bo właśnie to chciałem trochę pogłębić, bo użyłeś takiego słowa nieświadomy lider.
Tak.
I to słowo nieświadomy chciałem teraz pogłębić. Co masz na myśli, mówiąc, że... Startowałem jako taki w tej zmianie swojej, taki trochę myślenia o tym, jako taki nieświadomy lider, nieświadomy czego, że jestem liderem, że mam predyspozycje liderskie, czy nieświadomy tego, co mogę zrobić z tym zespołem, jak to zrobić?
Myślę, że przede wszystkim to, w jaki sposób chcę prowadzić zespół, do jakich punktów zwrotnych chcę go doprowadzić.
Okej.
Okay. Tak, w takim długoterminowym myśleniu. Ale zapewne też świadomość siebie, swoich możliwości, swoich silnych stron, ale też tych, nad którymi trzeba popracować.
A ty w ogóle chciałaś być liderem?
Wiesz co? Myślę, że tak, ale byłam w stanie sobie to powiedzieć dopiero chyba teraz. Zawsze pełniłam takie role.
Czyli to też może być jakiś ten element tego, co nazywałaś nieświadomy.
Tak, zawsze pełniłam takie role. Dobrze się w nich czułam i to jest, wiesz, już na poziomie jakiejś szkoły podstawowej, harcerstwa, tak? Przewodniczących klas.
Ale to sama się zgłaszałaś?
Tak. Tak, tak. Czasem było też tak, że byłam typowana, co bardzo mi schlebiało, ale nigdy nie było tak, że uważałam, że jestem lepsza niż ktoś inny. To raczej wynikało z tego,
poczucie,
że...
Poczucie obowiązku,
tak,
odpowiedzialności.
Tak. Tak,
to, za sprawy.
Tak, że ktoś musi to zrobić i jeśli jeszcze dodatkowo ludzie wierzą, że ja to mogę zrobić, no to wówczas starałam się organizować i ciągnąć, jak to się mówi dzisiaj w korporacjach, tematy do przodu, tak? Ale nie było to takie, wiesz, w pełni wymarzone i świadome. To trochę przychodziło do mnie ze świata zewnętrznego. Trochę potrzebowałam w tym chyba świecie zewnętrznym takiego potwierdzenia, że ja mam do tego kompetencje, że mogę to zrobić. I bardziej opierałam się na tym świecie wewnętrznym niż na jakimś swoim przekonaniu. I to też myślę, że diametralnie się zmieniło przez ten rok. Jeśli mam powiedzieć o jakiejś zmianie.
Ja taką mam refleksję, Kasiu, na chwilę nawiążę, bo ciekaw jestem, czy masz podobnie. Czy miałaś podobnie? Ja przechodziłem też taki proces, że przed paroma laty, że też czułem tą swoją wartość w tym, że pomagam rozwiązywać wiele różnych problemów i że czuję się taki odpowiedzialny jako właściciel firmy, żeby być i być dostępny i tak dalej. I na koniec dnia, w moim przypadku, nie wiem jak było u ciebie, na koniec dnia ja często miałem tak, że nieświadomie, w moim przypadku nieświadomie, twoje poczucie własnej wartości budowałem na tej swojej sprawczości,
tak.
Na tym wpływie, że mogę rozwiązać jakiś problem, że go mogę rozwiązać szybciej niż inni, że mogę wskazać na inne rozwiązanie niż oni wpadli, że mogę to załatwić dużo szybciej i bardziej kreatywnie. Nie? Jakby nieświadomie budowałem taki swój wizerunek, bo on nie był do końca prawdziwy, ale o tym się przekonałem dopiero później.
Tak.
Bo tak działając, no nie dawałem możliwości zespołowi do tego, żeby nabrać tej mocy, żeby ze swojego potencjału skorzystać. Oni byli jakoś tam po części tylko wykorzystujący swoje możliwości, pomysły i kreatywność, bo przecież Sławek i tak tutaj coś zaraz zrobi, zadziała. To było gdzieś niedopowiedziane w tle. Ja tak miałem. To poczucie własnej wartości.
Myślę, że trafiłeś w punkt i operacjonalizacja działań. Takie, wiesz, nawet mogę powiedzieć dosłownie, gaszenie pożarów, tak? Jeśli ugasiłeś 10 tych pożarów w ciągu dnia...
To coś konkretnego zrobiłeś.
Tak, to konkretnego. Były konkretne efekty, szybkie.
Tak.
I wszystko opierało się na tobie. I to dawało mi bardzo dużą satysfakcję. Co więcej, miałam taką obawę trochę, wiesz, rok temu, że jeśli ja się tego pozbędę w jakiś sposób, że jeśli to mnie ominie... To jest coś, co mi sprawia bardzo dużo satysfakcji i mnie napędza, wiesz, nakręca mnie. I że to spowoduje, że będę miała jakieś takie poczucie utraty i projektów, które bardzo lubiłam realizować. I właśnie to poczucie tego, że jesteś, wiesz, w ogniu walki.
Tak.
Na pierwszym froncie.
Tak.
Ale tak zupełnie się nie stało. Wręcz odwrotnie. Powiem szczerze, że dzisiaj to widzę, jaką wielką satysfakcję mi sprawia to, że potrafię kogoś przygotować do tego, żeby na tym pierwszym polu bitwy świetnie sobie radził, realizował, co więcej, wiedział, jak systemowo do tego podejść. I ja widzę w tym swój wkład i absolutnie nie czuję tej straty.
Czyli to, że stworzyłaś zespół, który dzisiaj działa inaczej, że dokonałeś tej transformacji, że ty masz inną rolę, zaraz pewnie ją opiszesz, zespół ma inną rolę, rekompensowało jakby w poczuciu własnej wartości, tą operacyjność, sprawczość i gaszenie pożarów. To, że budujemy taki zespół, ja przynajmniej też tak to mam, że to... Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem takie myślenie, że szkoda, że nie ja to zrobiłem, albo że o to mógłbym coś powiedzieć. Dużo większą mam satysfakcję, jak patrzę, że ci ludzie, których kiedyś nie byłem do końca świadomy, że mają taki potencjał, dzisiaj mnie zaskakują rozwiązaniami, które są często lepsze od moich.
Tak, a wiesz, też dostrzeżenie, jaki my mamy w ogóle wpływ, jaki możemy mieć wpływ na innych ludzi, na zmianę ich ról, ich osobowości, otwieranie ich. To jest kapitalny zasób, który mnie bardzo, bardzo jakoś motywuje i popędza do tego, żeby jeszcze, wiesz, mocniej, jeszcze więcej, jeszcze zobaczyć, co gdzieś tam u kogoś się pojawia i co można wykorzystać, a może do czego nie jest sam przekonany.
No właśnie, więc to jest trochę tak, można powiedzieć, że przechodzimy było, a teraz jest, czyli stan po roku, powoli, więc tu się pojawia obraz lidera, tak jak w moim przypadku było, słyszę, że u ciebie podobnie, świadomego tej roli, która nie polega na gaszeniu pożarów, tylko raczej stworzenia dla zespołu przestrzeni, żeby mógł działać swobodnie, wykorzystywać w pełni swoje kompetencje. Nie? To tak myślę, że to tak jeden z punktów. Ale opisz, na przykład, czy jak z tymi urlopami teraz, po roku?
No, w tym roku 2 tygodnie bez telefonu. Absolutnie.
Gratulacje.
Telefon wyłączony.
To bardzo dobry wskaźnik.
I powiem ci, że byłam zaskoczona, ile ludzi mnie testowało i dzwoniło do mnie w tym czasie, ponieważ myślę, że nie wierzyli, że ja to zrobię. Jest to i przykre trochę dla mnie. A z drugiej strony daje mi to, wiesz, taką informację, że byłam gdzieś już na takim, myślę, że pograniczu, że nie tylko ja to widziałam, ale też świat zewnętrzny i to był moment, kiedy powinnam była i świetnie, że to się wydarzyło, że powiedziałam stop. A z drugiej strony zespół fantastycznie sobie radził, realizował wszystkie zadania, wiedział, co ma robić. Ja ich oczywiście do tego przygotowałam. Wiedziały, jakie są zasady. Wiedziały, że wyłączę telefon. wiedziały, w jaki sposób wyglądają procesy. I też nie odczułam, ani też w dyskusjach później po tym, po tych 2 tygodniach, nie usłyszałam, że to wywołało w nich jakiś stres. A to też myślę, że mnie jakoś wcześniej tak powodowało, że
opiekuńczość.
Tak.
Nie zrobię im tego.
Nie zostawię ich w takiej sytuacji, bo przecież ja tu jestem liderką i powinnam być.
Moja rola, żeby być tym, kto pod skrzydła.
Bez względu na wszystko.
Tak jest. I się poświęcić w związku z tym.
Tak. I dało mi to skrzydła. Dało mi to po raz pierwszy też bardzo duży odpoczynek taki, wiesz, mentalny. I psychiczny. I po tylu latach doświadczyłam czegoś, czego myślę, że dawno nie doświadczyłam. Takiego resetu głowy i wyczyszczenia i rzeczywiście wartościowego odpoczynku, czego wcześniej nie doceniałam i nie sądziłam, że jest mi tak bardzo potrzebny. A z drugiej strony, wiesz, zobaczyłam tą sprawczość, bo de facto...
Sprawczość ludzi czy swoją?
Tak, sprawczość swoją.
Swoją.
Ponieważ przygotowałam ich do tego... Miałam pełen spokój. Naprawdę tutaj nie miałam żadnych wątpliwości i to się bardzo zmieniło, aż nie wierzyłam trochę, wiesz, sobie i trochę dyskutując z samą sobą, byłam zaskoczona, że nie mam żadnych obaw, absolutnie żadnych, że będą sobie świetnie radzić i będą realizować wszystko i wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. I ta zmiana myślenia mi dała bardzo duży taki spokój wewnętrzny, a z kolei zespołowi też dała skrzydła i wiatr w żagle, tak? Bo one były też fantastycznie do tego przygotowane, ale po moim powrocie powiedziały, cieszymy się, że wypoczęłaś, wszystko jest ogarnięte, wszystko jest zaopiekowane. Dostałam koszulkę w czasowiczka roku. Fantastyczny prezent i też bardzo, bardzo
dobra miło. Kotwica na przyszłość.
Świetna. Ale wiesz, to też dało mi do myślenia i dało mi taką takie przemyślenie do mnie wróciło, że to jest też rola lidera, żeby pokazać, że trzeba się zatrzymać. I dopóki ja nie potrafiłam się zatrzymać, to wysyłałam mimowolnie taki sygnał do zespołu, że też oczekuję od nich tego. Mimo, że tego nigdy nie powiedziałam. Wręcz odwrotnie, zachęcałam do resetu i wszyscy mogli sobie pozwolić na reset, tylko nie ja. To jednak przez swoje działanie, przez przykład.
Rodzaj niespójności się taki pojawi gdzieś między wierszami.
Tak. I wreszcie poczułam się spójna. I wreszcie powiedziałam, słuchajcie, jak ja potrafię to zrobić, no to oczekuję od was, że wy też się zresetujecie. Bo każdy zasługuje na to, żeby się wyłączyć. To jest też bardzo ważny element funkcjonowania w zespole. I dzięki temu dzisiaj nie mam z tym problemu, że ktoś się wyłącza na urlopie.
Ja wiem, że dla wielu to się może wydawać, to normalne, że się lider wyłącza na 2 tygodnie i tak dalej.
Zazdroszczę takim osobom, prawda? Naprawdę.
Ale ja wiem, ale ja też zmierzam do tego, że tak, żeby to dla słuchaczy było jasne, że jakby organizacja, w której pracujesz, jest w bardzo takim rytmie dziennym, funkcjonuje i nawet w rytmie takim, powiedziałbym, slotów kilkunastominutowych.
Tak.
Że kiedy coś się dzieje w sprzedaży, coś się dzieje w akcji, to jakby trzeba podejmować decyzję na najbliższe 15 minut, że jest jakaś akcja promocyjna, coś się ma zadziać, czemuś trzeba zaradzić. Raportowanie dzieje się w takim totalnie dniowym spektrum i wyniki, prawda?
Tak, a też wiemy, jak działają media. I to są i dokładnie. Pytania, wiesz, rano, i pytania w nocy. I oczywiście mamy system zarządzania, żeby móc tym na to odpowiadać, ale to powoduje, że jednak jesteś cały czas gdzieś,
prawda?
Na standby'u.
Tak? Zwłaszcza, kiedy masz taką osobowość bardzo odpowiedzialną, nie? To znaczy, że czujesz, że każdego dnia coś się może wydarzyć i stąd jest taka presja i stąd takie mechanizmy, że dla kogoś to się może wydawać, kto ma trochę inny system pracy, na zasadzie, przecież to normalne, że można wyjechać.
Co więcej.
To tu nie jest to wcale takie normalne w tego typu firmach, które działają w takim rytmie retailowym.
Co więcej, jest bardzo też trudne planowanie pracy, ponieważ wszystko, co sobie zaplanujesz, może zmienić się w ciągu 2 godzin, kiedy właśnie coś się wydarzy, będzie jakiś kluczowy problem do wyjaśnienia, czy dla któregoś z mediów, które już potrzebuje na dzisiaj odpowiedź. I to też powoduje, że musisz mieć pewną otwartość i elastyczność w sobie, żeby móc zarządzać tymi zadaniami. Tak, i priorytetami. I zespół też musi w taki sposób funkcjonować, żeby przełączać te wajchy i ktoś musi być, wiesz, dostępny tu i teraz, a ktoś może wówczas planować pewne rzeczy.
Prawda, więc jakie to wymaga dojrzałości zespołu, że kiedy tego lidera nie ma, bo on jest na tym urlopie, to żeby zespół samodzielnie między sobą te wajchy umiał przekładać, bo rzeczy się będą działy tutaj, które zmieniają nam priorytety, więc trzeba mieć dużą, dużą klarowność, żeby wiedzieć, w jakie priorytety my w tej chwili wchodzimy, żeby to bezpiecznie... Fajnie jest, jak lider za nas o tym decyduje, wtedy nie musimy się wieloma sprawami przejmować.
Tak,
prawda?
Tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak, a co więcej, mam taki jakby drugi przykład, który już w ogóle jest dla mnie historią, o której z dumą wielką opowiada, ponieważ w październiku mieliśmy 25-lecie firmy, olbrzymi event, wydarzenie na 800 osób. I wszystko ma się dziać w połowie tygodnia, a w niedzielę ląduję z moim synem w szpitalu na SOR-ze, ma zapalenie wyrostka, bardzo poważna sprawa i wiem, że nie będzie mnie. Nie, muszę
na
wyłączyć...
Na tym kluczowym evencie.
Tak, muszę się wyłączyć z wszystkiego, nie będę ani mailowo, ani telefoniczne i to jest właściwie kilka godzin, kiedy moje obowiązki są przejęte, rozdzielone, zespół wie, co ma robić, jeszcze się troszczy o mnie i jeszcze do mnie, wiesz, wysyła informacje, żebym się nie martwiła, że wszystko jest zapiekowane, jeszcze mi chcą obiady wysyłać, wiesz, do szpitala i tak dalej. To jest bardzo budujące. To powoduje, że masz takie poczucie, że ludzie wiedzą, co mają robić, wiedzą, za co są odpowiedzialni, potrafią tą odpowiedzialność wziąć na siebie i też wiedzą, że to działa dla dobra zespołu, tak? Że zespół to jest trochę więcej niż tylko lider, tak? I lider bez zespołu jest tylko liderem.
Czyli miałeś dwa egzaminy.
Tak, w tym roku miałam dwa egzaminy i wiesz, mówi się, że przychodzi do ciebie to, na co jesteś gotowy. Ja tak myślę, że tak się wydarzyło w moim przypadku, że rok temu bardzo trudno by mi było przejść przez te dwie sytuacje. Nie wiem, czy byłabym gotowa na nie. A w tym roku te zmiany, które poczyniły się w moim zespole, ale też we mnie, spowodowały, że myślę, że nastąpiła pewna równowaga, ale też weszłam na tor i czuję to i wiem i jestem do tego przekonana, że weszłam na tor, którym jedziemy i wiemy, dokąd zmierzamy. I to jest dla mnie bardzo duże, wiesz, poczucie takiego bezpieczeństwa, świadomości, też sprawczości. No i też sprawia mi to dużo satysfakcji, której wcześniej nie widziałam, nie odczuwałam.
To myślę sobie, że chyba jest moment, żebyśmy się przełączyli na tym, to co się stało pomiędzy punktem A punktem B, że ten stan tak jest. Jakbyś to mogła trochę opisać, tak, co takiego wprowadzałaś, co budowało tą gotowość zespołu, jakie to są narzędzia. Myślę, że to dla naszych słuchaczy może być jakiś rodzaj przepisu, jeśli jakoś się utożsamiam z tą sytuacją, z jakimiś elementami, czuję, że tak dużo dzisiaj na mnie, a potrzebuję, żeby zespół stał się bardziej samodzielny. To co, od czego można zacząć?
Myślę, że warto zacząć od dobrej diagnozy. Ja zaczęłam od diagnozy siebie i tego, gdzie ja dzisiaj jestem, jakie są moje mocne strony, ale też gdzie powinnam popracować, na co powinnam być bardziej uważna.
Podaj jakieś przykłady, Kasiu. Co się takiego, na przykład, gdzie czułaś, że jest moc, a gdzie może słabość?
Ja według profilu osobowościowego jestem typem sumiennym, ale drugi mój profil to jest żądny przygód. I złapałam się na tym, że wielokrotnie wrzucałam różne pomysły zespołowi, bo mam ich mnóstwo, ale czasem było to dla nich trudne, żeby to przyjmować, tak?
Ten żądny przygód tutaj brał czasami górę.
Tak, zróbmy coś fajnego.
I robił akcję. To tylko nawiążę do tych, którzy może nie znają, że mówimy o modelu Olda Morris, który używamy podczas APP.
Tak. Zróbmy coś fajnego, zastanówcie się. Myślę, że to było pewne moje przegięcie i potrafię się już kontrolować i to na pewno było odczuwalne, wręcz dostrzegalne przez zespół. A druga taka zmiana, myślę, że bardzo istotna, to to, że zaczęłam mocniej i więcej mówić o tym, co ja czuję, jak widzę pewne rzeczy w zespole i usłyszałam, że to jest zmiana, która spowodowała, że trochę taki wizerunek robota, który zawsze jest na miejscu, który zawsze jest dostępny, który działa mechanicznie, systemowo, zawsze wie, co zrobić, na szczęście został zniwelowany. I to mnie też zaskoczyło, że tak wiele było za pewną jakimś, wiesz, filarem, za pewną ścianą, gdzie mnie wydawało się, że jestem taka profesjonalna i te elementy takie ludzkie, kiedy albo byłam zmęczona, albo gdzieś tam sfrustrowana i nie mówiłam o tym zespołowi, to powodowało, że no była taka wizja mnie, osoby, która jest zawsze profesjonalna i nie pozwala sobie na po prostu ludzkie odczucia, tak? I jakieś, wiesz, słabsze dni. A to z kolei, podobnie jak z tym urlopem, też rezonuje. To znaczy, że jeśli mój lider w taki sposób się zachowuje, to znaczy, że być może no, ja też nie powinnam mówić o tym, jak jest dzisiaj, tak? Co ja czuję, jak widzę pewne rzeczy. I to było zupełnie nieświadome, ale spowodowało, że zespół się bardzo otworzył.
Czyli zaczęłaś trochę zarządzać bardziej świadomie,
tak,
swoimi przejawami osobowości.
Tak,
twojej,
energią.
Na zewnątrz, prawda? Tak na chwilę się zatrzymam na tych trzech przykładach, które mówisz. Czyli jeden to jest ten rządny przygód, który rzuca pomysły, które czasami dla zespołu, który jest jakiś bieżący, mogą brzmieć jak dość trudne do spełnienia, tak, ambitne.
Tak.
Z drugiej strony sumienny, który mówi jak... No bo to połączę teraz te dwa punkty, że to jest taki perfekcjonizm, prawda?
Tak.
Sumienny, który chce, żeby dobrze wszystko zostało zrobione, żeby wszystko było jak najlepiej dopięte.
Tak.
I czyli mamy ambitne pomysły i wysoko postawioną poprzeczkę, żeby je zrealizować.
Tak.
W związku z tym lepiej z perspektywy zespołu się nie wychylać za dużo, no bo no raczej większe jest prawdopodobieństwo porażki niż sukcesu, skoro mam dojechać do czegoś, co ma aż tak wyśrubowane standardy, prawda?
Pewnie tak, a jeszcze do tego, wiesz, takie poczucie, żeby robić fajne rzeczy, żeby robić rzeczy, które sprawiają satysfakcję, żeby trochę odlecieć, wiesz, żeby trochę tej kreatywności...
To też może budzić różne reakcje, bo dla jednych to jest super, fajnie idźmy za tym, ale co z bieżączką, a dla drugich, Boże drogi, co z bieżączką, jak mogę pójść za tym, nie?
Tak, i w ogóle o co jej chodzi? Po co ona nam dzisiaj tego typu rzeczy mówi, tak?
Tak.
I systematyka spotkań, bo już przechodzę teraz trochę od siebie do tego, jak zaczęłam przekładać to na zespół.
Mm-hmm.
Zaczęłam trochę obserwować, czego zespół potrzebuje, zaczęłam więcej słuchać na pewno, zadawać trochę inaczej pytania, ale też zmieniłam system spotkań.
Jakie zrobiłeś teraz spotkania?
Wiesz co, mamy statusy takie co dwa dni z agencją, która obsługuje jakby bieżące tematy i to jest takie bardzo projektowe spotkanie. Natomiast mamy dwugodzinne spotkanie raz w tygodniu całego zespołu, na którym mamy usystematyzowane, mamy wspólny plik, każdy wcześniej też sygnalizuje, jakie projekty będzie omawiał, po to, żeby cały zespół mógł się z tym zapoznać i wcześniej przemyśleć sobie i zadać sobie pytania, czego ja potrzebuję, jakiej wiedzy potrzebuję o danym projekcie, który nie jest prowadzony przeze mnie, ale może w jakiś sposób wchodzić w moje obszary, tak? Po to, żeby spotkania były bardziej efektywne, bardziej przemyślane i żeby też każdy miał możliwość opowiedzenia o tym, co się zakończyło, w jaki sposób, jaki learning, czy jaka edukacja wynika z danego projektu dla tej osoby, ale też dla zespołu. Ale też, co planuje w najbliższym czasie, jak to może wpływać na różne obszary innych osób, bo jednak, wiesz, to są tematy komunikacyjne, więc one nie są odseparowane od siebie, tak?
Mm-hmm.
I to spowodowało, że te spotkania były bardziej efektywne, ale też każdy członek zespołu czy członkini mogła opowiedzieć o tym, co ja de facto robię i to bardzo wpłynęło na świadomość zespołu, tematów, ale też kompetencji, bo na takich spotkaniach mamy też przewidziany taki czas, żeby sobie opowiedzieć o tym, co mi nie wyszło. I bardzo się cieszę, że mamy takie bezpieczeństwo psychologiczne. Ja się też bardzo często z tym dzielę, staram się dzielić i mówić, słuchajcie, uczcie się na moich błędach. To dzisiaj wam powiem, co mi nie wyszło, tak? I gdzie widzę, że mogłam to zrobić inaczej. I to bardzo otworzyło też, wiesz, ich nastawienie, sposób myślenia, że nawet, wiesz, wzajemnie sobie mówią, słuchaj, ja miałam też podobną sytuację. Może warto zrobić to w taki sposób.
Tak się wewnętrznie uśmiecham, może bardziej niż zewnętrznie, bo chcę tak nazwać ten moment, ten etap, który nazywasz takim, że poszłaś klasycznie tak, jak jest rekomendowana droga do budowania kultury odpowiedzialności.
Cieszę się, bo bardzo mi schlebia to, co mówisz.
Naprawdę, ja jestem pod wrażeniem, bo pierwszym krokiem najczęściej jest to, żeby lider się trochę odsłonił tą swoją zbroję. Jak mówimy, że ten perfekcjonizm najczęściej jest rodzajem zbroi, gdzie lider się zasłania tym, żeby nie poczuć nawet, że spod jego skrzydeł, spod jego rąk wychodzi coś, co jest niedoskonałe. Bo mamy obawę, mamy te lęki, że coś będzie not enough. I że to trochę ja wtedy wyjdę jako not enough. Że nie chcę przeżywać jakichś stanów. Nie mówię o tobie teraz, tak mówię ogólnie. Że niektórzy się boją na przykład się zawstydzić, widząc, że coś poszło nie tak, że będzie jakiś błąd. Więc jakby pierwszy krok to często jest budowanie tego bezpieczeństwa psychologicznego, gdzie lider zdejmuje tą trochę swoją zbroję, mówi o tych swoich odczuciach, mówi o tych błędach, też to samemu, co się... Więc to jest taki etap budowania otwartej komunikacji, że ludzie mogą powiedzieć otwarcie, co myślą.
Tak. Tak i wiesz, i to jest takie ludzkie, tak? Bo kiedy, wiesz, opowiem jakiejś historii i powiem, jak ja to przechodziłam, jakie miałam odczucia,
tak.
Dzisiaj patrzę na to, no to myślę, że jednak to jest taka refleksja, pojawia się taka refleksja, że może warto jednak wziąć coś z tego, tak? Z tej historii. I ja nawet powiedziałabym, że bardziej też to opowiadam trochę w formie anegdot, wiesz, żeby trochę czasem pośmiać się z tego, jak kiedyś podchodziłam do pewnych tematów, a jak jest dzisiaj. Czasami pewne sytuacje, no nie mamy na nie wpływu, tak? Mimo, że odczuwamy, że to jest nasze i bierzemy konsekwencje różnych zdarzeń, które się dzieją na siebie, to de facto naprawdę nie mamy za wielkiego wpływu na to, co się wydarzyło. I to też myślę, że im więcej o tym rozmawiamy, tym większa jest taka świadomość i takie, wiesz, też poczucie w zespole, co jest moje, a na co nie będę...
Nie do końca mam wpływ, więc nie będę tu się przepalał emocjonalnie.
Tak.
A też mówiłaś o tym, że no, ten początek budowania tego bezpieczeństwa psychologicznego w zespole to jest też to zarządzanie tymi swoimi przegięciami. Bo te przegięcia mogą zaburzać czasami poczucie bezpieczeństwa w zespole. Czasami ten jakiś pomysł, który jest dla nich, nie wiedzą co z nim zrobić. To ta sumienność, która będzie zmuszać trochę lidera do tej kontroli w niektórych sytuacjach, żeby tam było po jego i żeby ten perfekcjonizm był spotkany. Znowu mówię o pewnych mechanizmach ogólnych, ale to oznacza, że zarządzanie na początku, budowanie takiej kultury accountability, odpowiedzialności zespołu polega na tym, żeby to bezpieczeństwo psychologiczne zaczynać od tego, żeby lepiej zrozumieć siebie i swoje przegięcia i uczynić to bardziej świadomymi mechanizmami.
Tak.
I w związku z tym w niektórych tematach się trochę zatrzymać, żeby te przegięcia nie były aż tak dotkliwe. W niektórych może coś bardziej rozwinąć, stworzyć przestrzeń do ludzi. I drugi punkt, bo mówiłem teraz o tym pierwszym, a drugi to jest klarowność.
Mhm.
Czyli żeby budować kulturę odpowiedzialności, trzeba zacząć od tego, że jak już mamy te fragmenty bezpieczeństwa mocniejsze, to trzeba zacząć stwarzać środowisko do budowania klarowności dla ludzi. Czyli tego, żeby dobrze rozumieli, co się dzieje, jaka jest są zależności między nimi, żeby lepiej był przyrost z błędów edukacji. To jest ta klarowność. Czyli my to nazywamy często spotkaniami sonarowymi. Co ja mam na swoim sonarze? Co się u mnie dzieje? Dzielę się tym.
Tak.
Nie widać efektu tego po jednym, dwóch, trzech spotkaniach. Nie przynosi to satysfakcji, że człowiek mówi, to był przełom. No to co ten przełom? Po prostu podzieliliśmy się informacjami.
Tak.
Ale jak mija miesiąc, a my jesteśmy po takich spotkaniach w rytmie co dwa dni, to nawet nie wiesz kiedy, ale dokonała się już jakaś zmiana.
Tak, a z drugiej strony, wiesz, jeszcze mówiąc trochę o sobie, to dla mnie też pewnym przełomem było to, że dałam pełne przyzwolenie mojemu zespołowi, żeby mnie zatrzymywał.
Zakontraktowałaś się z nimi na to, tak?
Tak. Zakontraktowałam się na to, żeby jeśli wyjdę z jakimś pomysłem, który zupełnie może jest fantastyczny, ale nie na dzisiaj, to proszę o feedback i zatrzymanie mnie. Jeśli będę za bardzo angażująca, a jestem, mam do tego naturalne predyspozycje, żeby się angażować, ale z taką intencją pomocy, to wręcz powiedziałam, słuchajcie, zatrzymajcie mnie. Wystarczy, że powiecie, spokojnie, damy radę, nie chcemy, żebyś się angażowała, jesteśmy, trzymamy rękę na pulsie, tak? I ja to zrozumiem, bo mogę to robić automatycznie. I też im to powiedziałam, słuchajcie, to jest coś, nad czym pracuję, wiem, że tego potrzebujecie, ale też wiem, że nie jestem w stanie się przełączyć z dnia na dzień i potrzebuję waszej pomocy, żebyście czasem mnie zatrzymały. I ja daję wam pełne przyzwolenie, ja się nie obrażę, nie będę tutaj, nie wiem, w jakiś sposób jakichś negatywnych emocji, wręcz odwrotnie. Będę bardzo szczęśliwa, bo wówczas ja zobaczę, może zobaczę jakąś sytuację, której sama bym nie odkryła. I zdarzyło się to kilka razy i powiem ci, że bardzo mi to dużo dało. Tak, bardzo mi dużo dało, ale też pokazanie tego, że ja jestem otwarta na to, to też spowodowało lawinę kolejnych rzeczy. I tego, że w sposób bardzo, myślę, fair play moje liderki, bo to też zaraz przejdę do kolejnej zmiany, są w stanie mi powiedzieć, słuchaj, tak myślę o tym, że może to zrobić w taki sposób, a nie inny, jak ty byś to zrobiła, bo widziałam, że robiłaś to tak, ale myślę, że w moim przypadku to może byłoby inaczej. I to jest zupełnie inna rozmowa, wiesz, na zupełnie innym poziomie. Mhm. Ale też te obserwacje, to jak patrzymy na siebie wewnątrz, ale też jak patrzymy na siebie w roli liderek, liderów, to jest też jakaś olbrzymia wartość, która pojawiła się w moim zespole. Bo przecież wiesz, ja nie postrzegam też roli lidera jako osoby, która ma jakiś zespół i jakby tylko nim zarządza. Tylko uważam, że każda tak naprawdę osoba w moim zespole przy takim trybie pracy, bardzo interdyscyplinarnym, wielu interesariuszy, jest liderem swojego projektu w swoim obszarze. I też musi mieć pewne predyspozycje, żeby tym zarządzać. Czasem właśnie na poziomie emocji, czasem na większym, takiej większej uważności na siebie. Więc no, staram się to też jakoś wdrażać i pokazywać im, że mogą z tego czerpać. Nie tylko jeśli mają taką wytyczoną ścieżkę lidera, czyli osoby, która przewodzi jakiemuś zespołowi, tak? Tylko też w projektach, w bardzo różnych momentach w firmie, w relacjach z innymi zespołami.
Czyli bycie liderem to nie formalny stan,
tak,
tylko to raczej stan pewnego umysłu, kim się czuję, jaki mam wpływ na różne rzeczy, jaką mam też odpowiedzialność, prawda? Nazywamy to często kulturą nie lider-follower, tylko lider-lider.
Tak.
Kulturą, w której to można się na tym prześlizgnąć, ale jakby żeby to nazwać tak wprost, to dla lidera to oznacza, że ja zaczynam mieć patrzenie na ludzi wokół siebie, których do tej pory mogłem traktować jako podwładnych.
Że zaczynam o nich myśleć. Nie cierpię tego słowa,
prawda?
Wiesz?
Dlatego takie wypowiedziałem.
Tak.
Że zaczynam na nich patrzeć jak na liderów. A skoro liderów, to znaczy, że to czasem oni będą podejmować pewne decyzje, do których ja się dostosowuję.
Tak, a z drugiej strony, jeśli będą to robić, to będą też bardziej świadomi, wiesz, twojej roli, jaką masz i twojej odpowiedzialności. Czasem trudnej, tak? Bo przecież nie mówimy tylko o fantastycznych rzeczach, realizacji, rozwoju ludzi i tak dalej.
Tak.
Tylko jest ta no, ciemniejsza strona mocy, gdzie trzeba czasem podejmować trudne decyzje, gdzie musisz zakomunikować coś, co wiesz, że twój zespół przyjmie w sposób no, trudny, tak? Że będzie to dla nich trudne i musisz ich przeprowadzić przez to. I to jest olbrzymia odpowiedzialność, więc kiedy trochę doświadczą tego sami, to myślę, że też będą mieli większe zrozumienie, w jakiej ty stoisz roli.
Właśnie, więc to jest jeszcze inny aspekt, prawda? Tak. Że uczą się oni też tej roli liderskiej, dzięki temu, że zaczynają sami doświadczać tych wyzwań związanych z byciem liderem, inaczej zaczynają rozumieć też twoją osobę.
Tak.
Mamy bezpieczeństwo psychologiczne, mamy większe, prawda? Mamy budowanie świadome systemowo klarowności, jak i w zespole. Mamy kontrakt lidera z zespołem,
tak,
który mówi, możecie mi mówić różne rzeczy otwarcie, pracuję nad, proszę o wsparcie.
Prawda? Tak, tak.
Mamy świadome budowanie z ludzi liderów. Coś jeszcze? Bo to już jest bardzo dużo.
Tak, ale myślę, że też bardzo ważny aspekt i zmiana, którą wprowadziłam, to zmiana struktury. Ja rok temu miałam bardzo płaską strukturę. Ten zespół się jeszcze, wiesz, konstytuował. Cały czas była pewna zmienna. Co miesiąc, co dwa miesiące przychodziły nowe osoby. Wdrożenie ich, zapoznanie z zespołem i tak dalej. To była bardzo duża praca operacyjna, ale też bardzo angażująca mnie. Ale w momencie, kiedy już powiedzieliśmy sobie, okej, to jest ten zespół, to zdecydowałam, że jednak potrzebuję osób liderskich, które jednak w mniejszych zespołach będą pracowały, które będą dla mnie też wsparciem, które skupią się na operacyjnych kwestiach, ale które też przygotuję jako swoich sukcesorów w pełni świadomy sposób. I przygotuję i skupię się na tym, żeby mogły pełnić w przyszłości moją rolę, większe role, brać jeszcze więcej odpowiedzialności. I wybrałam dwie osoby, które w mojej opinii były najlepiej do tego przygotowane i merytorycznie, ale też osobowościowo. I podzieliłam zespół na dwa mini zespoły z kilku osób raportujących i generalnie 16 godzin, może nawet więcej miesięcznie spotkań, całej administracji związanej z tym. No bardzo mocno zawęziłam ten czas i poświęciłam go trochę na to, żeby zastanowić się, jak strategicznie prowadzić zespół, ale też nad merytoryką i nad tym, jak strategicznie przygotować plan na kolejny rok. Było to też trudne, dlatego że osoby, które wybrałam, jednak były z tego samego kręgu. To nie były nowe osoby pozyskane z rynku, tylko jednak było to w ramach rekrutacji wewnętrznej, awansu wewnętrznego. Więc zawsze to jest taka sytuacja, wiesz, dla zespołu trudna, ponieważ no, dzisiaj jesteśmy koleżankami, a jutro jednak stajemy się trochę w innych rolach, tak? Ale powiem szczerze, że chyba te moje obawy były nad wyraz, bo zespół przyjął to bardzo dobrze. Myślę, że już, wiesz, podświadomie, ja zanim dokonałam tego formalnie, to oczywiście już wprowadzałam te osoby na trochę głębsze wody i starałam się podpatrzeć, jak sobie radzą, jak zarządzają tymi mini zespołami. I trochę dzięki tym obserwacjom też zobaczyłam dużo więcej. I ten wybór się dokonał też na bazie tych moich, wiesz, obserwacji, jak sobie realizują jakieś może mniejsze projekty. Natomiast to spowodowało, że z jednej strony ja mam dwie osoby, które są dla mnie wsparciem, ale też łatwiej mi zarządzać tymi wszystkimi tematami takimi ad hocowymi, tak? Które rozbrajają cały system, plan dnia. I tutaj pracujemy nad tym, jeszcze to dopracowujemy, bo wiesz, to nie dzieje się z dnia na dzień. To jest jakby cały proces i tu też mam dużą uważność dzięki APP na to, jak te zmiany wpływają na wszystkie osoby, tak? I jakich one potrzebują informacji, żeby czuły się bezpiecznie, ale żeby też rozumiały, z czego wynikają te zmiany. Myślę, że to rozumienie, zrozumienie, po co my to robimy, jaki jest cel i jaki jest też benefit dla mnie osobiście z tego, że mamy takie rozwiązanie, a nie inne, to jest bardzo ważne. A z drugiej strony to też jest olbrzymia satysfakcja patrzeć, jak więcej uwalnia się, wiesz, tej energii i takiego takiej przedsiębiorczości liderskiej, wiesz, takiego poczucia, że okej, no to ja proponuję, że może dzisiaj zajmę to się w taki sposób tym i mogę wziąć to, mogę wziąć tamto. Bardzo duża proaktywność się pojawiła dzięki temu. Ale również utrzymałyśmy ten, wiesz, kontrakt, że kiedy wchodzę za bardzo, kiedy włącza mi się mikromanagement, to mówimy sobie stop. Ja jestem w pełni otwarta na to. I tutaj już powiem ci, że byłam bardzo dumna z siebie, bo było tego dużo mniej. Było tego dużo mniej, a z drugiej strony no teraz pracujemy nad tym, żeby dziewczyny wzmocnić lidersko, mamy też plany rozwojowe, mają też wsparcie, żeby, wiesz, też potrafiły rozwinąć swoje kompetencje liderskie. Mam też z nimi spotkanie oddzielne, gdzie sobie trochę rozmawiamy o różnych case'ach, tak? I ja też się dzielę tym, co mam w swoim doświadczeniu. A z drugiej strony też mówią mi, czego potrzebują tu i teraz. Natomiast pozostałe członkinie zespołu, myślę, że mają więcej czasu, mają dostępne osoby blisko siebie, które są pomocne. Jest lepiej rozdysponowane moim zdaniem wszystkie zadania, które są realizowane przez zespół. I myślę, że to absolutnie było kluczowe. To zmieniło w ogóle optykę zespołu. A z mojej perspektywy to, co dla mnie jest chyba najbardziej wartościowe, to uwolnienie czasu na to, co chciałam. I w
od czego zaczęłaś pracę strategiczne?
Tak. Bardziej wiesz, myślenie. Nawet ja miałam tytuł mojej pracy, to było odgaszenie pożarów do globalnego systemu gaszenia pożarów, tak? Ja tak to widzę i naprawdę dostrzegam, że coraz więcej mogę, patrzę trochę z wyższej perspektywy i dzięki temu mogę też wprowadzać zmiany które są kluczowe do prowadzenia zespołu. Nie mogę też się skupić na interesariusza, którzy są dla mnie kluczowi i którzy z mojej perspektywy wymagają jakby największego zaangażowania naszego zespołu, wiesz, monitorowania tego, jak organizacja, czego organizacja potrzebuje z dużo większym wyprzedzeniem niż to było do tej pory. A z drugiej strony myślę, że to jest olbrzymia satysfakcja patrzeć, jak ludzie, wiesz, rozwijają się i biorą sprawy w swoje ręce, biorą tą odpowiedzialność. Czasem jeszcze sprawdzają i pytają, słuchaj, a co ty sądzisz o tym? Ale ja widzę, że w wielu sytuacjach, w większości sytuacji one nie potrzebują już drugiego oka. I też im to komunikuję, że zawsze jestem dla nich, oczywiście. Natomiast myślę, że świetnie realizują swoje zadania i widzę, że wykazują też taką proaktywność, że chcą więcej, wskazują, co się może zmienić i to jest też fantastyczne, że dzięki tym rolom wiesz, ta perspektywa się poszerzyła bardzo znacznie od takiego zero-jedynkowego zadania, które masz dzisiaj i do zrobienia, czy zajęcia się jakimś obszarem, do takiego naprawdę szerszego spojrzenia, jak coś powinno wyglądać. I to kluczowe pytanie, ty mi powiedz, jak to widzisz, jak to chcesz zorganizować, jest kluczem.
To jest twoje pytanie.
Wiesz co, ja nie powiem...
Nie, wchodzi mi o to, że to jest pytanie, które ty zadajesz do tych liderów.
Pewnie usłyszeliśmy to gdzieś, na pewno.
Nie, chodzi mi o to, że...
Ale tak, to jest pytanie, wiesz, nawet jak zaczęłam to wprowadzać, to trochę się
chodzi śmiałam. Chodzi mi o to, czy to jest pytanie, które oni do ciebie kierują, czy ty raczej kierujesz
nie,
do nich?
Ja je kieruję do nich.
No właśnie.
Co więcej, no właśnie. Nawet często zadając na początku, jak zaczęłam to wprowadzać, to słyszałam... pytanie, a potem, wiem, bo ty mnie zapytasz zaraz,
jak
co zamierzasz z tym zrobić. To ja zaraz wrócę, wiesz.
No.
Po prostu musiało to przestawienie nastąpić, ale to jest zmiana, którą każdy, myślę, że może wdrożyć już dzisiaj i zobaczyć, wiesz, trochę poobserwować, trochę poeksperymentować, jak ludzie reagują i jak to na nich wpływa. No, moje doświadczenia są takie, że wpływa to bardzo tak? Wpływa to na to, że ludzie myślą, to jednak to się liczy z moim zdaniem, to jednak ja mogę to sama zrobić i to będzie moja sprawczość, mój projekt, a wiem, że kiedy nagle stanę gdzieś w miejscu, w jakimś zaułku, no to mogę zapytać o opinię. I to jest myślę, że fair i to jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście budować tą swoją rolę lidera, właśnie nie tylko w kontekście zespołu, ale też projektu, obszaru. Ja się bardzo cieszę. To jest, uważam, że olbrzymi mój sukces i nie sądziłam, że będzie mi sprawiał tyle radości wcześniej. Po prostu tego nie doznałam, wiesz. To...
Nie wiedziałeś, czego się można w ogóle spodziewać, prawda? W sensie, że takie to może przynieść efekty. I ja bym tak powiedział, że trochę podsumowując naszą rozmowę, dużo padło korzyści dla lidera z tego podejścia. Takich właśnie, to co teraz na końcu nawet mówiłaś, Kasia, takich nie do końca świadomych, nie zdajemy sobie sprawę, ile możemy zyskać, jeśli pewne rzeczy przygotujemy ludzi, damy im tą odpowiedzialność, sami skupimy się wtedy na rzeczach, które są... Dotychczas mieliśmy być może za mało na nie czasu z uwagi
wysłuchamy.
Na różne rzeczy. Tak, jak bardzo dużo satysfakcji dostajemy z tego, że ludzie się wokół nas rozwijają te skrzydła i zaczynają szybować i my patrzymy, wow, ile to może przynieść satysfakcji. Więc dużo jest na takim poziomie korzyści liderskich. Bardzo ważny aspekt poruszyłaś, my to nazywamy zmieniaj środowisko, a nie ludzi. Mhm. I to mam w kontekście tego, jak wprowadziłaś systemowe spotkania, te, które nazywam sonarowe, że każdy mówi, co się dzieje na styku, gdzie, jak to wpływa na innych, jakie miał problemy, co nie poszło, co poszło.
Tak.
Druga rzecz, to jest zmiana środowiska. Druga rzecz, zmiana środowiska, to jest zmiana struktury. Wprowadzasz strukturę, zmieniasz środowisko, to środowisko będzie w pewnym sensie wymuszać te zmiany i dawać odpowiedzialność ludziom, a nie będziemy kogoś przychodzić i mówić, słuchaj, masz być takim, wiesz, liderem. Próbowanie takiego gadania, no to apele niewiele wnoszą, ale jak zmieniasz strukturę,
tak,
zaczyna się wiele rzeczy układać. I mówiłaś jeszcze o jednej ważnej rzeczy, którą chcę podkreślić, a mianowicie korzyści też dla organizacji z takiego podejścia, bo tego do końca nie potrafimy zmierzyć, tego do końca nie potrafimy przewidzieć, jaki to jest potencjał, który drzemie w tym, że kiedy więcej ludzi czuje się odpowiedzialnych i czuje się tymi liderami, jak skrócimy drogę tą wynikającą z faktu, że ktoś musi komuś coś powiedzieć, temu szefowi, ten szef musi to zrozumieć, dopytać w szczegółach, musi wtedy dać jakąś decyzję, I że jak skrócimy te różnego rodzaju drogi, nie wszędzie, bo niektóre będą takie, że coś skrócimy, coś może pozostanie, a inne w ogóle wyeliminujemy takie rozmowy, bo ktoś już sam podjął decyzję i zadziałał.
Tak.
To potencjał drzemiący w tym, że tych wąskich gardeł jest mniej i że tych więcej liderów jest, których każdy trochę kombinuje i czasami podejmuje szybciej pewne decyzje, nie boi się wziąć pewnej inicjatywy i ją ruszy i sam nawet sprawdzi, może jak się sparzy, to za chwilę ją zmodyfikuje szybko. To, że ilość inicjatyw, czasu takiego uwolnionego, który jest nie do końca jesteśmy świadomi, ile jego jest, powoduje, że taki zespół może dużo więcej.
Myślę, że absolutnie tak. I wiesz, ja tak postrzegam to, że jestem dopiero na początku swojej drogi, tego, co mam w głowie i jak chciałabym, żeby to wszystko funkcjonowało. Natomiast podjęcie tego wyzwania, wiesz, otwarcie się na to, wysłuchanie ludzi, to jest najprostsza rzecz. Posłuchanie ich tego, co oni mają do powiedzenia, w jaki sposób oni definiują to środowisko, swoją organizację, swoje wyzwania, swoje potrzeby. Ty już z tego jesteś w stanie naprawdę przygotować niezły plan, żeby nieco to zmienić. A to na pewno będzie bardzo dostrzegalne, bo to jest bliskie. Wiesz, bliskie ludziom tego, co ich boli, czego doświadczają każdego dnia. I tak widzę swoją rolę dzisiaj. Trochę osoby, która jednak przewodzi, kieruje, ale daje bardzo dużą samodzielność i otwartość na to, żeby podejmować samemu decyzję, żeby się uczyć, żeby uczyć się wzajemnie i wierzę w tą siłę grupy, w taką mentalną siłę grupy i wymianę doświadczeń, bo widzę realne efekty tego i to jest coś fantastycznego.
To tak na koniec ostatnie pytanie, jakby ktoś cię zapytał, kto tam rządzi, tak patrząc nawet na tytuł naszego spotkania, ty byś odpowiedziała, na tym etapie, na którym jesteście, kto tam rządzi u was
ludzie
w zespole?
Rządzą. Ludzie rządzą, tak, rządzi zespół.
Ale masz tam dalej swoje pole, w którym ty możesz też porządzić w tym bardziej strategicznym temacie, nie?
Wiesz co, pewnie tak, ale ja nie powiedziałabym, nie nazwałabym tego rządzeniem.
Aha.
Tylko pewnie spojrzeniem trochę szerszym, wynikającym z doświadczenia, z kompetencji, ale tylko tyle. To jest jeden głos, ale taki sam, jak każdy inny.
Kasiu, bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę.
Dziękuję również. To była wielka przyjemność móc rozmawiać z tobą.
Dla mnie również.
Dzięki.
Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam was do kontaktu mailowego. Mój adres to slawek.blaszczak@4results.pl. Czekam na wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.